Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zacznij ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała: Teraz, gdy przekwitłam i mąż starzec, mam doznawać rozkoszy? Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzała? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział: Nie, śmiałaś się. Mężowie, których gościł Abraham, odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił sobie: Czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu. I przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi, bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby strzegąc przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak, żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ci mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych. Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział: Jeżeli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham: Pozwól, Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy w braku tych 5 zniszczysz całe miasto? Pan rzekł: Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Abraham znów odezwał się tymi słowami. A może znalazłoby się tam 40? Pan rzekł: nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych 40. Wtedy Abraham powiedział: niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę, może znalazłoby się tam 30. A na to Pan: nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam 30. Rzekł Abraham: pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20. Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. A na to Abraham: o, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Oto Słowo Boże.
Przeczytaliśmy Księgi Rodzaju z historii ojca wiary Abrahama, fragment dotyczący czytany w sobotę i w poniedziałek, jako że w sobotę głosiłem katechezę z niedzieli. Co nam w tym fragmencie Bóg mówi? Przez fakt, że Bóg składa wizytę Abrahamowi w najgorętszej porze dnia i że przyszedł pod postacią ludzką w najgorętszej porze dnia, żeby wyzwolić w Abrahamie życzliwość, miłosierdzie. O tej porze dnia nikt w tamtym klimacie nie podróżuje, nie podejmuje trudnych zadań. Abraham, widząc tych podróżnych, zareagował życzliwością, miłosierdziem. Bóg tego chciał, żeby go podjął, przyjął, ugościł, bo przyszedł, żeby mu zapowiedzieć, że to Bóg stanie się człowiekiem, zejdzie do ludzi, tak bardzo zejdzie do ludzi, że już odtąd będziemy Boga podejmowali w każdej ludzkiej istocie. Cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, tegoście mnie nie uczynili. Jest to jaskółka tego faktu, iż Bóg, schodząc na ten świat, utożsamia się nie tylko z Jezusem z Nazaretu, ale poprzez czyny miłości, miłosierdzia utożsamia się z każdą ludzką istotą. Co więcej, będziemy jedynie z tego sądzeni, kim byliśmy dla Jezusa w każdej ludzkiej istocie. Człowiek nie może dotrzeć do Boga, ale Bóg może przyjść do człowieka i to jest oczywiste, zrozumiałe. Przyjęcie przygotuje dla Boga ojciec wiary, Abraham, wraz ze swoją żoną. Prędko naczyń ciasto z trzech miar mąki, najczystszej mąki. Do tych trzech miar najczystszej mąki nawiązuje w Ewangelii Mateusza jedna z przypowieści, a właściwie najważniejsza z przypowieści, z której wyrastają wszystkie inne przypowieści o darach Ducha Świętego, że Sara i to przyjęcie, które ona przygotowuje, jest zapowiedzią Maryi, która poprzez fiat będzie realizowała bojaźń Bożą, dar bojaźni Bożej, o zbawienie każdej ludzkiej istoty. Mąka, jak już sygnalizowałem w tej książeczce o darach Ducha Świętego, oznacza zniszczone Słowo Boże, które już nie ma życia, że szatan nie tyle człowiekiem jest zainteresowany niszczeniem człowieka, tylko niszczeniem tego Słowa, które Bóg jako dawca życia chce dać swoje życie w ziarnie. I po nasze czasy ziarno Słowa Bożego, które niesie program Boży, Boże życie, jest mielone. Mielone naukowo, za co przepraszam naukowców, ale to nie moje zdanie. Słowo Boże trzeba czytać tak, jak ono jest napisane, bo w nim jest nośnik życia. I my musimy zjadać Słowo Boże, odpowiadać na to. To Słowo, jak Sara Maryja, niech się wszystko dzieje w moim życiu według tego Słowa, ja Ci oddaję, zawierzam. Bo rozumienie Słowa Bożego również rosło w życiu Maryi. Ale ważne, żebyśmy zawsze zareagowali każdego dnia. Oddaję, zawierzam moje życie również temu Słowu, które do mnie kierujesz. Pragnę je przyjąć, pragnę, by moje życie było podporządkowane temu Słowu. I zrozumienie przyjdzie na innej płaszczyźnie, nie tylko intelektualnej, ale dlatego, że Duch Święty Boży wniknie w nasze wnętrze. Bóg również do nas przychodzi w najgorętszej porze dnia, wtedy, kiedy nam jest wyjątkowo ciężko, kiedy do niczego nie jesteśmy zdolni, kiedy już mamy dość wszystkiego, wtedy nam złoży wizytę. I pamiętajmy, że chce wtedy przyjść i my bądźmy wtedy w odpocznieniu. Boże, tak jak przyszedłeś do Abrahama, ojca wiary, wiem, że chcesz przyjść do mnie, chcesz we mnie odpocząć, ja chcę w Tobie odpocząć i trwać w tym odpocznieniu. Niczego więcej nie czynisz, nie czynić. I dać Bogu czas. Za rok jest to symbol. W określonym czasie narodzi się w nas Jezus Chrystus. Miłość krzyża, która uzdolni nas do tego, że z tego, co jest najgorętszą porą dnia, najciężej nam wyprowadzi życie. Jezus, Duch Boży w Piśmie Świętym nie tyle nam obiecuje lekkie życie, uwolnienie od zła doczesnego, tylko korzysta ze zła zewnętrznego, żebyśmy do końca oddawali zawierzali mu naszą bezsilność, bezradność, zapraszali go w nasze wnętrze, żeby to, czego dokona, żebyśmy wiedzieli, że to jest on, jego życie w nas. Abraham i Sara otrzymują obietnicę, że zamieszka w nim miłość Boża, w nich miłość Boża. I Abraham, kiedy to po raz pierwszy usłyszał przy zawieraniu przymierza, o czym była mowa wcześniej, a teraz Sara, reagują śmiechem. Jak to jest możliwe? Bóg sobie żartuje. Otóż w tym zawiera się katecheza, która nawiązuje do tajemnicy grzechu pierworodnego, że jedno ze źródeł błogosławieństwa życia zostało niejako w człowieku zatkane, unieszkodliwione. Umrzesz w głębinach swego ducha. Odtąd nie będziesz czuł płodne miłości Ojca. Zostaniesz sam. Swoją ludzką, zwykłą płodnością. Bóg zabiera Abrahamowi i Sarze zdolność posiadania potomstwa, dziedzica, żeby powiedzieć: naprawię grzech pierwszy, pierworodny, dając swoje słowo. Moje słowo, Pismo Święte, jest nośnikiem życia. Człowiek przed grzechem pierworodnym miał w sobie dwa źródła życia, podwójną płodność i tę, która jest w Słowie Boga, skierowaną do człowieka i w fakcie, że człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. Ale ta płodność złożona w mężczyźnie kobiecie ma być tak samo święta, jak to życie, które jest w Piśmie Świętym złożone. Ma taką samą moc. Tak samo ma być podporządkowane Bogu, ponieważ człowiek wybrał drogę do szczęścia na skróty z pominięciem Boga. Dlatego też Bóg inauguruje w Abrahamie i Sarze nowy typ płodności, że w słowie Boga kierowanym do człowieka jest życie. Pismo Święte jest też sakramentem i to pierwszym sakramentem, z którego wypływają wszystkie inne sakramenty. Będąc na odpoczynku w Zakopanem, byłem w pewnym kościele, w którym Eucharystia wypływa z otwartego Pisma Świętego. Tabernakulum to jest otwarte Pismo Święte. I z wnętrza otwartego Pisma Świętego wypływa światło, symbol, że w Eucharystii Jezus nam zostawia życie, zmartwychwstanie, ale najpierw jest otwarta księga Pisma Świętego, a później wypływa Eucharystia. Że to jest jedność. Jedność. Nie ma Eucharystii bez Pisma Świętego. I żeby nie za długo, to jeszcze dotknijmy z Księgi Rodzaju z poniedziałku tej katechezy, która jest katechezą niezmiernie ważną, bardzo optymistyczną. Żeby zbawić rodzinę ludzką, nie trzeba, by wszyscy ludzie dowiedzieli się o Bogu prawdziwym. Żeby zbawić Sodomę i Gomorę, nie trzeba było, żeby wszyscy mieszkańcy Sodomy i Gomory się nawrócili. Tylko wystarczyło, żeby w Sodomie i Gomorze Bóg zobaczył świętą resztę. Abraham targuje się z Bogiem. Znowu jest miłosierny. Bóg mu mówi, że na Sodomę i Gomorę przyjdzie kara Boża, ale ta kara Boża nie oznacza potępienia, tylko postawienie tamyzmu, tam gdzie była Sodoma i Gomora, o czym będziemy dalej czytać następne dni. Jest dzisiaj morze martwe, morze bez życia, ale morze martwe nie jest tylko symbolem piekła, potępienia wiecznego, ale też największych głębin czysta, ponieważ znamy z księgi proroka Ezechiela, że spod lewej strony świątyni wypłynie woda, czyli z przebitego serca Jezusa, i popłynie ku pustyni, płynie w morze, gdzie ta woda wpłynie, wody staną się wodami życia, pojawią się ryby, ba, całe morze martwe będzie ożywione. Łączmy wszystkie teksty święte, bo one się nawzajem interpretują. Zbawianie przez stanę postawioną słów, ale później przez świętą resztę. O tej świętej reszcie jest mowa przede wszystkim w ostatnim zdaniu. Nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. A liczba 10, dwie tablice dekalogu, to jest Arka Przymierza. To ta nowa Sara, Maryja, powiedziała, niech się stanie. To życie obiecane w Księgach Świętych w moim łonie i w tenicy Baranka Bożego, który bierze na siebie zło świata, bo święta reszta, o której mowa, jest powołana po to, by w tej świętej reszcie Jezus żyjący brał na siebie zło świata. To nie my, ale On w nas. My mamy jedynie być tymi, którzy pozwalają, żeby to zło świata poprzez nas, nasze człowieczeństwo, przepływało zło w ogień Jego miłosierdzia i wpływało w potęgę Jego miłości. Nie wolno nam niczego przeżywać samemu. Wszystko musimy przeżywać razem z Nim i w Nim. Marzenie Abrahama, by uratować Sodomę i Gomorę, spełnia się. Mówił o tym prorok Ezechiel w swojej wizji świątyni, z której wypływają wody życia Misja Kościoła jest jedna. Mieć w sobie świętą resztę. Ludzie na poziomie świętej reszty. Nie to, żeby było nas dużo w Kościele. Tylko żeby ci, którzy tworzą Kościół Chrystusa, wyrazili zgodę na to, żeby Jezus powtarzał w nas swoją misję.
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana. Nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby. Obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według winy naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo było, wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł Jezus: przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. A słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiem, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Szymona Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała mu. Z nastania wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrawiał. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. I z poniedziałku, z dnia dzisiejszego Ewangelia, gdy Jezus zobaczył tłum koło siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Ten przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do Jezusa: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory, ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mu głowę wesprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Oto słowo Pańskie. Dziś przypomnę to, co w piątek powiedziałem, będąc jeszcze na urlopie w Zakopanem, żebyśmy czytali Ewangelię Mateusza według pewnych całości. Pięciokrotnie Mateusz powie, gdy Jezus dokończył tych mów, gdy Jezus dokończył tych przypowieści. Pięciokrotnie to powtórzy, dając do zrozumienia, że on swoją Ewangelię napisał jako spełnienie obietnic zawartych w pięcioksiągu Mojżesza, że na nim, na Jezusie, wszystko się wypełniło, co było obiecane. I rozdział 8 zaczyna się, gdy Jezus szedł z góry. Będziemy mieli opis 10 cudów, ale te cuda trzeba odpowiednio rozumieć. To jest odpowiednik 10 plag, plag wymierzonych prawdziwemu faraonowi, szatanowi. Jezus, uzdrawiając ludzi, wie, że ostatecznie za każdym cierpieniem, za każdą chorobą jest demon. Uzdrawiając, uwalnia także od demona, daje wiarę, że Bóg jest miłością. I omawialiśmy już pierwszy znak, uzdrowienie z trądu. W środku tych 10 znaków, że Jezus wymierza plagi szatanowi, prawdziwemu faraonowi, jest tak zwane ujęcie cudów sumaryczne, jak mówiliście, czyli Jezus ogólnie mówi, że Jezus dokonywał cudów, znaków i wymienione są rodzaje tych cudów. I 10 bardzo szczegółowych faktów, żeby powiedzieć nam, iż te 10 znaków szczegółowo opisanych to jest rodzaj przypowieści. I trzeba je czytać nie tylko jako fakty, ale też przede wszystkim jako przypowieści. I tak, gdy Jezus uwalnia od trądu, to chcę powiedzieć, że jest inny trąd, o wiele gorszy w Izraelu, że oczekują na Mesjasza, który by pokonał gojów. Jest trąd tych fałszywych oczekiwań, bałwochwalstwa tego świata. Mesjasz narodowy, polityczny. W sobotę przez opis szczegółowy wiary setnika z Kafarnaum Jezus chce powiedzieć, że tak wielkiej wiary, czyli tak wielkiej pokory, jaką spotkał u Rzymianina, oficera rzymskiego, setnika, oficera już wyższej rangi, takiej pokory nie znalazł w Izraelu. Że ostatecznie Izrael przegra z powodu pychy. Setnikowi wystarczyło to, co usłyszał, to, co zobaczył, do wiary, kim jest Jezus Chrystus. Wystarczyło. A Izraelitom potomstwo Abrahama ciągle było za mało. Na wielu po dziś dzień jest ciągle za mało. Jezus się nie uwierzytelnił jako Mesjasz. Dlaczego? Dlaczego poganom łatwiej będzie uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Boga, który szedł do ludzi? Ponieważ poganie nie będą mieli oczekiwań czysto politycznych, narodowych. Będą przeżywali fakt, że zło jest w nas. Jezus, który przychodzi ze swoim miłosierdziem, uzdrawiając, dokonując znaków, cudów, jednocześnie wlewa we wnętrza ludzkie, Bóg jest miłością, Bóg cię kocha. Natomiast Żydzi będą uważali, że źródło ich cierpień jest poza nimi, w poganach, w gojach. Trzeba zniszczyć pogan, żebyśmy byli szczęśliwi. Oszustwo szatana. I po dziś dzień łatwiej jest Jezusowi zbawiać pogan, aniżeli nas, wewnątrz Kościoła. Bo my też ciągle żyjemy kłamstwem szatana, że źródło mego cierpienia jest poza mną. Tak, to jest prawda. Ale chodzi o to, że my nie cierpimy cierpieniem świętej reszty, cierpieniem zbawczym. Jest różnica między opisem tego wydarzenia u Mateusza i u Łukasza. U Łukasza Jezus jedynie chwali wiarę pogan, bezinteresowną wiarę pogan i pragnienie, żeby Jezus napełnił ich i wnętrza sobą. A Żydzi mówią, nasze wnętrza są piękne przed Bogiem, zbaw nam nasz naród, nasze państwo, zbaw nas politycznie. Tego zbawienia nie było, nie ma i nie będzie. Nawet gdybyśmy odprawiali przed różnymi wyborami msze święte. Bo Jezus najpierw chce zbawić nasze wnętrze i z nas uczynić święto resztę. Znak. Bo wszystko inne jest walką o to, co w stosunku do życia wiecznego jest nicością, nędzą. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, zasiądą ze stołem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To nie znaczy od razu potępienie. Tylko będzie ciężko. Będzie płacz i zgrzytanie zębów, chociażby w fakcie Holokaustu. Ale według mnie Holokaust jest właśnie zbawieniem tego narodu, który zignorował Jezusa, co więcej, nie chciał go znać. Świat polityki i miłości ojczyzny doczesnej jest dość niebezpieczny, mówiąc delikatnie, dla misji zbawienia świata przez świętą resztę. Jeszcze na koniec to chciałem zwrócić Waszą uwagę, zacząłem o tym mówić, ale ten wątek mi uciekł, że gdy Jezus szedł z góry, jest to sygnalizacja, że Mojżesz był zapowiedzią jedynie Jezusa Chrystusa, gdy schodził z góry z dwoma tablicami dekalogu, zapowiedzią, obietnicą Jezusa Chrystusa. Szedł z góry, Synaj. Jezus zejdzie już jako zmartwychwstały w Duchu Świętym w głębinie naszej wnętrz. A tych 10 opisów dramatu zła, grzechów w człowieku kończy się, że inaczej zareagowali niż setnik uczeni w piśmie faryzeuszy. Wyrzuca złe duchy mocą ich przewódcy. No, trzeba było jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Dlatego dalej mamy, że Jezus wybiera 12 apostołów, nowy Izrael. Bo ten musi być pozostawiony samemu sobie, by z czasem dotrzeć do zbawienia ich poprzez cierpienie. Jeżeli ktoś nie da się zbawiać przez miłość Bożą, jest zbawiany niestety przez złego ducha. Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie do tych, którzy powinęli z domu Izraela. Prawdziwe pogaństwo to nie jest na zewnątrz kościoła chrześcijańskiego, katolickiego, tylko prawdziwe pogaństwo jest tych, którzy poznali Boga prawdziwego w krzyżu i zmartwychwstaniu i pozornie, logicznie otworzyli swoje życie na to, żeby służyć miłości z krzyża, krzyża chwalebnego. O tym była mowa ostatniej niedzieli wczoraj. Czyli czytając Ewangelię Mateusza, bierzmy zawsze od do. Jezus zakończył jakieś mowy i coś znowu zaczyna. Gdy Jezus skończył te wskazania, jaki powinien być, jaka powinna, na czym powinna polegać praca nowego Izraela, 12 kościoła. Amen.